O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
A dziś naszym gościem Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu, witam pana redaktora.
Porozmawiamy o tym, jak wygląda odmrażanie naszych szkół, oczywiście w kontekście pandemii. To właśnie od poniedziałku dzieci klas 1-3 mogły brać udział w zajęciach, no może niekoniecznie tylko dydaktycznych, ale opiekuńczo-wychowawczych, tak? W tym kontekście bardziej.
Tak, dokładnie od 25 maja uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. I ten element, wcześniej jak diagnozowaliśmy zapotrzebowanie, okazał się z mniejszym zainteresowaniem rodziców. Być może to jest efekt tego, że jednak zasiłki opiekuńcze wydłużone spowodowały, że rodzice pozostali w domu i tych dzieci nie puszczają do szkoły. Na chwilę obecną na 3200 uczniów klas 1-3 w szkołach na takich zajęciach opiekuńczo-wychowawczych mamy 315 osób.
Wiem, że szkoły jakby nie były bierne, próbowały namówić rodziców, tak? Przekonywały, tłumaczyły, jak te zajęcia wyglądają. Właśnie, co możemy powiedzieć rodzicom, żeby zaufali teraz szkołom, że wszystko jest pod kontrolą?
Przede wszystkim dyrektorzy szkół, łącznie ze swoją kadrą, bardzo dobrze przygotowali się do tego, by stworzyć bezpieczne warunki w szkołach dla tych dzieci, które przyjdą na takie zajęcia opiekuńcze. Zarówno zabezpieczając tą możliwość opieki, ale też wprowadzając elementy dydaktyki, a nawet w niektórych szkołach wprost realizując te same zajęcia w formie zdalnej, dydaktyczne, które są realizowane w tym samym czasie dla pozostałych uczniów tych klas, ale już w domu pod opieką rodziców.
Bo tu mamy pewnego rodzaju paradoks, prawda? Bo niektórzy nawet zastanawiali się, jak to będzie. Czy paradoksalnie dziecko, które pójdzie do szkoły na zajęcia opiekuńcze, nie będzie miało zaległości w lekcjach, kiedy inaczej byłoby, gdyby zostało w domu i mogłoby uczestniczyć przez internet w zajęciach?
I to wygląda bardzo różnie, bo każda szkoła tak naprawdę ma swoją specyfikę i w zależności od tego, jak te zajęcia do tej pory były realizowane w sposób zdalny, tak w tej chwili niektóre z nich są realizowane i kontynuowane, a niektóre modyfikowane. Natomiast uczeń nie pozostaje bez takiego wsparcia dydaktycznego i w momencie, kiedy nawet nie ma potrzeby później popołudniami zaglądać do tych zadań czy zagadnień, które realizowane były w trakcie, kiedy on przybywał w szkole, to ma możliwość zrealizowania tych zajęć z nauczycielem opiekującym się uczniami w ramach tych zajęć właśnie opiekuńczo-wychowawczych w szkołach. Także w zależności od tego, jak szkoła sobie to poukładała, dzisiaj rozmawiałam z dyrektorami również szkół, jak to po kilku dniach wygląda we wdrożeniu. Jest raczej spokój, jest takie zrozumienie ze strony i rodziców, i uczniów.
No właśnie, czy dzieci właśnie rozumieją sytuację?
Tak,
potrafią się dopasować?
Nawet potrafią bardzo być zdyscyplinowani, także nie ma tutaj, tym bardziej, że przyszła tak naprawdę garstka dzieci, ale te, które są, potrafią uszanować wszystkie zasady, które zostały wdrożone zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. I szkoły musiały się do tego dostosować, natomiast uczniowie, jak widać, bardzo dobrze to przyjmują. Chyba tych kilka dobrych tygodni już utrzymywania takiego stanu wyedukował dzieci i wiedzą, że w tej chwili trzeba.
Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o egzaminy? No, zbliżają się egzaminy ósmoklasistów, przypomnijmy, zbliżają się matury. Szkoły, rozumiem, są na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowania.
Tak, i tutaj była taka kwestia, która już gdzieś wybrzmiała w innych miastach w Polsce, dlatego bardzo się przyglądaliśmy tej sytuacji, jak u nas będzie się kształtowała, a chodzi mi konkretnie o możliwość zabezpieczenia odpowiedniej liczby nauczycieli do komisji egzaminacyjnych, zarówno tego egzaminu dla ósmoklasistów, jak i wszystkich egzaminów maturalnych. I tutaj mamy potwierdzenie ze strony dyrektorów, że takiego zagrożenia nie ma. Mamy odpowiednie składy, jeśli chodzi o liczebność. Natomiast prawdopodobnie mogło ten niepokój gdzieś tam w Polsce mógł wynikać z tego, że te zasady i wytyczne ograniczające liczbę dzieci i młodzieży na egzaminach oraz ograniczenia co do liczby metrów przypadających na jednego ucznia spowodował, że w niektórych przestrzeniach trzeba te odległości zachowując no po prostu zmniejszyć liczbę uczniów i w związku z tym zwiększyć liczbę gabinetów czy sal, w których te egzaminy będą się odbywały. Ale na chwilę obecną ta informacja zwrotna, którą mamy od dyrektorów, jest uspokajająca. Mają odpowiednio zgromadzony skład komisji, także egzaminy spokojnie mogą się odbyć. A druga kwestia, tutaj wystąpiliśmy i na bieżąco uzupełniamy środki do zabezpieczenia, tak, do dezynfekcji i wyposażamy szkoły w te środki niezbędne, także te elementy podstawowe będą spełnione, więc uczniowie no już teraz tylko i wyłącznie mogą się przygotowywać na tej ostatniej prostej, a
tutaj też mają pomoc, prawda? No właśnie, mają pomoc, można brać udział w konsultacjach, tak? Młodzież może brać w takich konsultacjach udział.
I tutaj, jak rozmawiam z dyrektorami, to wygląda to w ten sposób. Każdy z nich potwierdza, że tak na dobrą sprawę te wytyczne, które ostatnio wprowadziły możliwość konsultacji, tak naprawdę już potwierdziły tylko to, co się i tak działo. Takie konsultacje odbywały się dla uczniów i ósmych klas, i maturzystów. One w dużej mierze nadal odbywają się w sposób zdalny, bo uczeń, kiedy ma po prostu problem, zwraca się z nim do nauczyciela i on go w tym momencie wyjaśnia. Ale rozpoczęły praktycznie już teraz te konsultacje stacjonarne. Tutaj o wiele mniejsza liczba uczniów korzysta z tej formy. Wolą jednak w sposób zdalny korygować i uzupełniać jakieś tam wątpliwości czy też wiedzę. Na dzień dzisiejszy w jednej ze szkół na przykład jest to od 3 do 4 uczniów z danej klasy, a są też i takie szkoły, gdzie do 10 nawet z danej klasy. W związku z tym to zapotrzebowanie jest różne w zależności od tego chyba, jak uczniowie gdzieś tam czują ten niedosyt, bądź no wolą, a może już nawet pragną takich spotkań stacjonarnych, dlatego wybierają tą formę. Szkoły są na to przygotowane, mało tego, teraz już przygotowują zapotrzebowanie wśród uczniów na konsultacje, które będą się odbywały od przyszłego tygodnia dla uczniów pozostałych klas, już nie tylko tych kończących się egzaminami. I tutaj robią teraz rozpoznanie, jak duża liczba chętnych będzie na takie konsultacje stacjonarne. Wiadomo, zbliża się koniec roku szkolnego.
Może trzeba poprawić oceny.
Dokładnie. Tak. W związku z tym myślę, że na początku, na koniec jutrzejszego dnia i na początku poniedziałku będziemy widzieli, jak duże faktycznie jest to zapotrzebowanie.
Może ten brak takiego zapotrzebowania dużego, ogromnego wynika z tego, że nie wiem, lekcje internetowe się sprawdzają, że one jakby dają tutaj dużo młodzieży.
Dużo możliwości, tak. To są zajęcia faktycznie, które najczęściej nie zamykają się tylko i wyłącznie w tych kilkudziesięciu minutach prowadzonych zajęć. One znacznie wykraczają poza ten czas i stwarzają bardzo dogodną formę do tego, by na bieżąco każdą wątpliwość wyjaśnić sobie z nauczycielem.
O przedszkola jeszcze chciałem zapytać, jak sytuacja tutaj wygląda? Dzieci są już w placówkach, kilka tygodni minęło, jakieś wnioski?
No widzimy wyraźnie wzrost zainteresowania, bo startowaliśmy, przypomnę, 11 maja i wtedy na starcie mieliśmy około 450 dzieci w przedszkolach. Natomiast w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy mamy ponad 800, to jest 830. W związku z tym widzimy jakby dwukrotny wzrost, aczkolwiek stosunkowo do tego zapotrzebowania, które gdzieś tam zgłaszali nam dyrektorzy na starcie, miało ono się kształtować na poziomie 1200 dzieci. No, w tej chwili spokojnie radzimy sobie. Te liczby grup, które zostały potworzone oczywiście w tych pomniejszonych rozmiarach, maksymalnie do 12, ale też już mamy w kilku przedszkolach, dokładnie chyba w trzech, prośbę o zwiększenie do 14, bo akurat taka potrzeba była, żeby zaspokoić wszystkich rodziców, którzy takiego wsparcia potrzebują. Także tutaj na razie jest ta sytuacja taka bardzo stabilna i spokojna, ale już po dzisiejszych nawet rozmowach z dyrektorami sygnalizują, że rodzice zaczynają się dopytywać i być może w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się jeszcze większej zwiększonego frekwencji zapotrzebowania. Mm. Tak.
A co z wakacjami? Bo tutaj też już mamy pytanie od rodziców. Czy tu, jeśli chodzi o przedszkola, harmonogram jest aktualny przed
tak,
pandemią?
Tak, tutaj bardzo staramy się wyjść rodzicom naprzeciw i stworzyć lepsze warunki do tego, by tą opiekę nad dziećmi w okresie wakacyjnym w większym stopniu przedszkola przejęły. Przypomnę, że w poprzednich latach zawsze obowiązywał taki system, że przedszkola były zamykane na cały miesiąc i no wtedy wiadomo, trzeba było dziecko albo do innego przedszkola na pewien okres zapisać, albo
dyżurującego,
po prostu organizować.
Tak,
to dokładnie, przedszkola dyżurujące. W tym roku ze względu na te warunki epidemiczne nie chcemy prowadzić do takiej sytuacji, żeby dzieci były przemieszczane pomiędzy przedszkolami. Dajemy sobie z tego sprawę, że nie służyłoby to zachowaniu pewnej dyscypliny i bezpieczeństwa. Dlatego tutaj w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli podjęta została decyzja, że ta przerwa zostanie skrócona do 2 tygodni. Czyli taka przerwa urlopowa, którą i tak gdzieś pewnie rodzice planują ze swoimi dziećmi, wtedy by się w to wpisywała. Natomiast jest kilka przedszkoli, które mają tak duże zakresy remontów przewidziane w swoich placówkach. No, z kolei nie chcą też tracić szansy na wykorzystanie tych środków, bo warunki są wyjątkowo akurat dobre teraz na realizowanie takich remontów. Idą one bardzo sprawnie. Dlatego w niektórych będzie to ograniczone. Mhm. Na przykład przerwa urlopowa 3-tygodniowa będzie w 2 przedszkolach, w przedszkolu numer 19 i 30, bo mamy tam remont dachu i prawie kapitalny remont kuchni i korytarza.
Czyli podsumowując, rodzice powinni dopytywać w swoich placówkach, tak? I tam już harmonogramy są zaplanowane, tak?
Tak. Tutaj te wszystkie harmonogramy i informacje za chwilę dostaną, bądź już nawet wstępnie sygnały, żeby rodzice się przygotowywali, to już na pewno zostały rozesłane. To jeszcze zostanie potwierdzone przez dyrektorów w najbliższych dniach. Także tutaj już wtedy będzie można zaplanować sobie ewentualnie odpowiednio urlop, tak żeby tą opiekę dla dziecka zapewnić.
Mówiła pani o remontach w przedszkolach, zapewne także i w szkołach, prawda? Remonty, bo zwykle wakacje były do tego wykorzystywane.
Tak, a teraz przy tej sytuacji, która miała miejsce jeszcze kilka tygodni temu, kiedy w szkołach tak naprawdę nie było dzieci, bardzo dużo remontów udało nam się zrobić w krótkim czasie i nawet pozamykać rzeczy, które normalnie czekałyby do lipca i sierpnia. Także akurat w tej branży budowlanej w zakresie takich niewielkich remontów, to nie są inwestycyjne zadania, ale remonty, które naprawdę usprawniają i poprawiają i bezpieczeństwo i standard funkcjonowania placówek, naprawdę w dużej mierze udało się już nawet zakończyć w tym okresie jeszcze przedwakacyjnym, a duża część zostaje oczywiście na ten okres wakacyjny, bo jest być może związana czy to z wyłonieniem wykonawcy, czyli z procedurami, które wymagają troszeczkę dłuższego czasu.
Środków nie zabrakło? Pytanie retoryczne na remonty. Nigdy tego za dużo, prawda?
Ten rok jest wyjątkowo trudny, dlatego dyrektorzy wiedzą, że te środki, które zostały rozdysponowane, to już jest ponad 1 000 000 złotych na remonty, tylko i wyłącznie remonty, bo równolegle trzeba pamiętać, że dzieją się bardzo duże zadania inwestycyjne i one też nie zostały w dużej mierze zawieszone czy tam wstrzymane. Należy podkreślić, że niedawno, bo w kwietniu został już ukończony remont, a właściwie modernizacja budynku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Także tutaj inwestycja duża na ponad 500 000 złotych. takie też realizujemy i właśnie akurat w tych sytuacjach no, łatwiej było przyspieszyć tych działań i zakończyć je w odpowiednim momencie. Mogę też dopowiedzieć, że jutro będzie podpisywana umowa na montaż windy w zespole szkół numer 14. Także tu działań tych zarówno i remontowych, i inwestycyjnych nie zawieszamy. W dużej mierze są realizowane, z czego się bardzo cieszymy, że akurat ten element możemy realizować bez większych ograniczeń.
Będziemy o tym mówić oczywiście. Przyglądamy się także, jak idzie remont na ulicy Warszawskiej. Znaczy, nawet nie remont, budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Wszystko zgodnie z planem, prawda? Choć wiem, że to nie jest jakby zakres pani tutaj działalności, tylko Wydział Inwestycji.
Tak, tutaj Wydział Inwestycji zawiaduje tą inwestycją, natomiast z tego, co mamy informacje na bieżąco przekazywane, a nawet nie musimy mieć przekazywanych, bo widać gołym okiem, sami, jak tak. jedziemy, że mury rosną w takim tempie, ten budynek, który dotyczy hali sportowej bądź tych warsztatów zawodowych, no wygląda imponująco i tempo tej pracy też, jak widać, nie słabnie, co wszystkich ogromnie cieszy. Ja jeszcze dodać chciałabym...
Musimy kończyć. Proszę
ja wiem, ale chciałam tylko uspokoić, bo tutaj mocno też działamy, żeby usprawnić tą naukę zdalną. I wczoraj akurat Gorzów znalazł się również na liście rankingowej już drugiej edycji zakupu dodatkowych laptopów do nauki zdalnej. Przypominam, to już mówiliśmy na pewno wcześniej, że szczególnie priorytetowo będą tu traktowane rodziny wielodzietne i do tych osób będą kolejne laptopy przekazywane, żeby usprawnić tą naukę.
O jakiej puli środków mówimy?
To jest kolejne 165 tysięcy złotych. Będziemy również zabiegać w Urzędzie Marszałkowskim o dodatkowe środki na doposażenie placówek, ale jak już będziemy znali konkrety, wtedy będziemy również informować.
Dziękuję bardzo. My oczywiście też o tym poinformujemy. Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Gorzowie, gościła na antenie Radia Gorzów. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Do widzenia.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13:00.